Paweł Bochniarz oraz Wojciech Ratymirski współtworzą ValueTech Seed Fund. To profesjonaliści o dużym doświadczeniu, ale i różnych kompetencjach. Jak spotkali się, jak podejmują decyzje inwestycyjne w funduszu, jak oceniają spółki i jak dzielą się pracą. Wojciecha Ratymirskiego zapytam także o to, jak ocenia dostępność kapitału dla spółek z obszaru wysokich technologii na polskim rynku VC. Jak współpracuje się z funderami pochodzącymi ze świata deep techu. Jakim kapitałem będzie dysponował ich nowy fundusz Radix VC. W drugiej części Jarosław Kaczmarczyk opowie, jak zrodził się pomysł opracowania mobilnej kasy samoobsługowej. Dowiemy się, jak ona działa, opracowanie którego elementu produktu sprawiło największe trudności i dlaczego światowi giganci mówili, że to się nie może udać. Zapytam, czy wsparcie ValueTech Seed Fund rzeczywiście nie sprowadza się tylko do pieniędzy i jak wygląda codzienna współpraca z tym funduszem. Na koniec Jarosław Kaczmarczyk powie też, dlaczego cieszy się, że ZeroQS ma już globalną konkurencję. Startupy na Chmielnej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od lat wspiera rozwój startupów, także dzięki możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Opowiadamy, jaką rolę odgrywa w tym obszarze uruchomiony jeszcze w 2016 roku program Bridge Alpha, który jest finansowany właśnie z funduszy europejskich, a dokładnie z programu Inteligentny Rozwój. Przybliżamy sylwetki najskuteczniejszych inwestorów i aktywnych funduszy. Odsłaniamy tajemnicę sukcesu wybranych spółek z blisko już 1000, które otrzymały szansę rozwoju dzięki wsparciu przekazywanemu za pośrednictwem NCBR. Ja nazywam się Jakub Lack-Korzyński i zapraszam do słuchania Startupów na Chmielnej. Dziś naszym gościem jest Wojciech Ratymirski. Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Był m.in. dyrektorem finansowym w spółkach notowanych na GPW, oraz prowadził własną działalność konsultingową i doradczą. Posiada szerokie doświadczenie w transakcjach M&A i restrukturyzacjach. W ASI ValueTech Seed Fund pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego. Obecnie członek rad nadzorczych m.in. Satref, Noctiluca i Cogena. Z wykształcenia jest prawnikiem i politologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem studiów podyplomowych Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Cześć.
Cześć, witam. Dziękuję za wprowadzenie. Wszystko potwierdzam. No, w tej chwili jestem głównie i przede wszystkim współzarządzającym funduszu ASI ValueTech Seed, funduszu Bridge Alpha, który prowadzę wspólnie z moim partnerem Pawłem Bochniarzem, partnerem biznesowym, partnerem zarządzającym funduszu.
Jak doszło do Waszego spotkania z Pawłem Bochniarzem, bo to jest początek historii funduszu?
Tak. Tutaj muszę oddać honor Pawłowi, to Paweł jest spiritus movens całego przedsięwzięcia. Paweł wywodzi się z części związanej z komercjalizacją nauki, z komercjalizacją innowacji. Był dyrektorem w PwC działu innowacji. Później założył, współzakładał akcelerator MIT Enterprise Forum, który we współpracy z bostońskim MIT pomaga startupom polskim w tym starcie biznesu, czyli programy akceleracyjne organizuje, gdzie startupy są jakby przygotowywane do wejścia na rynek, do pójścia do inwestorów. W momencie, w którym pojawił się program Bridge Alpha, Paweł jakby wpadł na pomysł organizowania funduszu. Naturalną rzeczą jest, że musiał zebrać zespół i musiał znaleźć inwestorów prywatnych. Więc jakby w toku tego procesu poznaliśmy się, gdyż ja w tamtym okresie zajmowałem się głównie zarządzaniem portfelem inwestycji kapitałowych dla stricte inwestorów prywatnych. I to też był moment, w którym ja, wiedząc o tym, że są programy typu Bridge Alpha i widząc ograniczenia, jakie są po stronie inwestorów prywatnych w tego finansowaniu tego typu przedsięwzięć, związane przede wszystkim z dużym ryzykiem i też się mocno interesowałem wtedy, czy poszukiwałem jakby zespołu, czy kogoś, kto by mi pomógł założyć fundusz, wystartować z programem Bridge Alpha w ten sposób, żeby te środki inwestorów prywatnych dzięki współpracy z NCBR-em, dzięki wkładowi środków europejskich, żeby można było przeprowadzać te inwestycje, bo obydwaj czuliśmy, że to, co nas interesuje i jakby te projekty, w których widzimy duży potencjał rozwoju, to są te projekty związane z szeroko pojętym deep techem, czyli oparte na własności intelektualnej, co dokładnie wpisuje się w kryteria programów Bridge Alpha, gdzie na badania i rozwój jest kładziony główny nacisk. Natomiast te projekty są dosyć trudne dla inwestorów. Tak się poznaliśmy. Paweł szukał jakby poza inwestorem, szukał człowieka, który będzie z nim prowadził ten fundusz, który wniesie te kompetencje, których jakby on się nie czuł najpewniej, czyli te związane z transakcjami, z tą całą częścią prawną, z negocjacjami. Ja z kolei miałem wątłe doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych, stąd trafiliśmy na siebie, kliknęło, jak to się mówi, i no i już jesteśmy chyba 6. rok razem, także w biznesie.
Zasygnalizowałeś, że macie właśnie zupełnie odmienne kompetencje. Jak więc na co dzień podejmujecie decyzje inwestycyjne?
Jasne. Wszystkie jakby od początku naszej współpracy w funduszu przyjęliśmy takie założenie, że chcemy, żeby proces inwestycyjny był ustrukturyzowany na takiej zasadzie, że zbieramy wszystkie możliwe doświadczenie, więc w podejmowanie decyzji inwestycyjnych oczywiście my obydwaj byliśmy zaangażowani i finalna decyzja zawsze należy do zarządu, natomiast w toku procesu włączaliśmy cały nasz zespół, to znaczy mnie, Pawła oczywiście, natomiast również naszego dyrektora finansowego, który no, cenny zawsze, bardzo krytyczny i bardzo analityczny wgląd w projekty od strony finansowej, naszych analityków również, którzy prowadzili research i jakby proces zawsze strukturyzowaliśmy w ten sposób, że po rundach spotkań ze spółką, po rundach analiz spotykaliśmy się, każdy wypełniał arkusz oceny projektu i no jakby wyciągaliśmy średnią z tych ocen i projekty, które jakby zdobywały niską średnią, powiedzmy każdego głos ważył tak samo, bo no to jest bardzo częste w tej chwili, że po prostu no dzięki temu pewne rzeczy, które mi umykały, bo ja naturalnie się pewnie koncentrowałem na tych bardziej biznesowo-prawnych rzeczach, jakby były zauważane przez Pawła, z kolei pewne ryzyka, które ja widziałem, on niekoniecznie w pierwszym oglądzie był w stanie dostrzec. No i też jakby z drugiej strony ten proces podejmowania decyzji też siłą rzeczy wymusza taki dialog wewnątrz zespołu, bo musimy się trochę wzajemnie przekonać czasem do swoich racji. No i finalnie mamy wrażenie po naszym portfolio, że to fajnie działa i te wszystkie doświadczenia w ten sposób z różnych dziedzin, przez różnych członków zespołu nazbierane wcześniej, one jakoś profitują na te finalne decyzje.
A drążąc dalej kwestię właśnie różnorodności waszych kompetencji, jak na co dzień dzielicie się pracą?
No zazwyczaj jakby pierwszą fazą taką, jako fundusz pracujemy jakby w takich dwóch trybach. Jeden tryb to jest taki, czy może nawet trzech, ale ja to tak głównie widzę w tym dwa tryby. To znaczy jeden tryb związany z taki ściśle projektowy, pozyskanie inwestycji, sourcing, doprowadzenie inwestycji, do zawarcia umowy inwestycyjnej, do przekazania inwestycji spółce, czyli transakcja i później ewentualnie druga transakcja na końcu, co jest teraz fazą, w której aktualnie się znajdujemy. No a taka bardziej, może mniej efektowna, ale bardziej istotna, no to jest ta praca ze spółką na co dzień. Więc no, w tym procesie inwestycyjnym, no to tak jak wspomniałem, w procesie podejmowania decyzji uczestniczymy wszyscy. Później zazwyczaj tą część związaną z ustaleniem warunków szczegółowych ze spółką, zawarciem umowy, przygotowaniem całej dokumentacji inwestycyjnej, zawarciem umowy inwestycyjnej ze spółką, no to prowadzę ja z racji mojego wykształcenia i kompetencji. Natomiast w tej fazie już pracy ze spółką, to tutaj znowu działamy zespołowo. Oczywiście dzielimy się spółkami w jakiś tam sposób, bo mamy w tej chwili, no myślę, że tak jak już rozmawiamy, to 21 spółek w portfelu, więc no siłą rzeczy nie jest możliwe, żeby każdy, będąc działając głównie we dwóch, żeby na bieżąco z każdą spółką być, więc każdy ma te swoje główne spółki, natomiast no jeżeli się pojawia jakaś istotna kwestia, to rozmawiamy. No bo no tutaj znowu, czasem ja jestem w stanie pomóc, czasem Paweł jest w stanie pomóc, czasem wiemy kogo spytać albo któryś z nas wiemy.
Inwestujecie na ogół spółki deep techowe, tak jak wspomniałeś.
Tak.
No więc jaki jest wasz ogląd tego segmentu rynku? Czy nie brakuje kapitału i zainteresowania funduszy właśnie spółkami z obszaru wysokiej technologii?
Mamy wrażenie, że brakuje. To znaczy, to był trochę ten powód, o którym wspomniałem wcześniej, dla którego ja poszukiwałem. W pewnym momencie myślałem o wyjściu jakby stricte tylko z wąskiej współpracy z inwestorami prywatnymi na rzecz no, postawienia na fundusz, który pozwala wesprzeć te środki prywatne środkami publicznymi. Bo no, musimy jakby to no, różne są przyczyny tego, ale no, jakby klasa aktywów pod tytułem venture capital, tego typu aktywa, to są dosyć nowe aktywa dla naszych inwestorów. Z różnych przyczyn tej puli środków nie ma aż tak dużej, więc inwestorzy wybierają siłą rzeczy projekty łatwiejsze. Projekty deeptechowe są te projekty, jakby relatywnie patrząc na rynek startupowy, no to są te trudniejsze projekty. To są projekty, które wymagają dłuższego runwayu, dłuższej tej drogi do rynku. Jakby nie chcę trywializować, ale jakby chodzi mi o to, że pomysł oparty na świetnym pomyśle, który jakby manifestuje się głównie tym, że trzeba napisać jakieś rozwiązanie i dotrzeć do odpowiednich ludzi, jest mniej kapitałochłonny, czyli tam inwestor szybciej widzi przychód, a wielu inwestorów inwestuje tylko w spółki, które już jakiś przychód osiągają. Więc na tej fazie pre-seedowej dla spółek deeptechowych naprawdę dosyć ciężko było znaleźć finansowanie od inwestorów. Widzimy też jakby cały czas ten problem pozyskiwania finansowania, dlatego jakby kontynuując naszą współpracę z Pawłem od półtorej roku pracujemy nad uruchomieniem funduszu Venture Capital stricte deeptechowego. Będzie się nazywał Radix VC. Jesteśmy, że tak powiem, posłowie z EIF-em, z ramieniem inwestycyjnym Komisji Europejskiej. Więc no, mamy nadzieję, że nam się uda ten fundusz, z tym funduszem wystartować na przełomie roku, mając 50-60 milionów euro do inwestycji właśnie w deeptechowe spółki tutaj w naszym regionie Europy, czyli w Europie Środkowej, Europie Środkowo-Wschodniej.
To bardzo ciekawy wątek. Trzymam kciuki, bo faktycznie tu w NCBR-ze także stoimy na stanowisku, że w tym segmencie deeptechowym przydałoby się utrzymanie tej aktywności sektora publicznego, zaangażowania środków publicznych.
My po prostu widzimy to, jakby będąc funduszem inwestującym w fazie pre-seedowej głównie, czyli często na etapie pomysłu, kartki papieru, czy jakichś wstępnych badań przeprowadzonych przez funderów. Widzimy jakby problem, na który natykają spółki w momencie, kiedy te środki od nas się wyczerpują. Czasem był jakiś koinwestor jeszcze po drodze, a jeszcze chwilkę potrzeba, żeby dojść do rynku. To nie jest taki szybki proces jak przy projektach relatywnie prostszych, gdzie MVP można za ten milion złotych postawić i zacząć już testować to u klientów. Tutaj często wymaga to więcej czasu, czego no, przykładem jest na przykład spółka Noctiluca nasza, która no, naprawdę to jest taki hard deep tech laboratoryjny. I myśmy byli w stanie sfinansować pierwszą fazę, taką zupełnie wstępną, ale do rynku było jeszcze daleko, spółka musiała sięgnąć po środki. No i widzieliśmy, że był w tym problem, mimo tego, że spółka jest spółką bardzo ciekawą, w tej chwili jest notowana na New Connectie i zdaje się, że był to drugi najlepszy debiut pod względem wielkości oferty w tym roku. I jest świetnie wyceniana na ten moment, natomiast no, miała problem z przekonaniem polskich funduszy do zainwestowania właśnie przez brak przychodów.
Jak się pracuje z takimi founderami, którzy są głęboko zanurzeni w wąskiej dziedzinie? Na podstawie waszego doświadczenia, jakich rad byś udzielił naukowcom, którzy poszukują inwestorów?
Ciekawie się pracuje, na pewno. Ciężko tutaj jest jakoś generalizować, bo mamy bardzo różne te zespoły. Natomiast no, z perspektywy takiej już też tych kilku lat w funduszu, też tego, że już pierwsze projekty nasze będziemy realizować, exity, no, w sposób więcej niż zadowalający naszych inwestorów prywatnych, no to też jakby widzę, które projekty najszybciej doszły i do tej fazy, którą no definiujemy jako sukces na tym etapie rozwoju. No i są to projekty, w których zespół jakby poza świetnymi kompetencjami merytorycznymi miał albo wsparcie od samego początku zewnętrzne ze strony inwestorów, koinwestorów, albo miał wewnątrz kompetencje po prostu również biznesowe. Myślę, że to jest jakby no, dosyć naturalne w tego typu startupach, takich mocno opartych na wiedzy, które są w tej fazie pre-seedowej, bo o takich mówimy, że na początku często te kompetencje, które ma zespół funderski, są głównie kompetencje merytoryczne i one na początku oczywiście są bardzo ważne i no, najistotniejsze w tego typu przedsięwzięciach, natomiast no, muszą funderzy pamiętać, że muszą być otwarci na to, że w pewnym momencie trzeba po prostu zespół wzmocnić przez osoby, które pomogą w biznesie, bo nawet najlepszy projekt, najlepsze rozwiązanie, jeżeli ono pozostanie w tym garażu i albo jeżeli opakujemy je w model biznesowy, który nie pozwoli na dalszy jego rozwój, no to pozostanie tylko fajnym projektem do CV.
Dlatego każdy fundusz VC twierdzi, że oprócz kapitału oferuje doświadczenie, kontakty, wsparcie biznesowe. Wy na pewno twierdzicie tak samo, więc powiedz, dlaczego Value Tech to faktycznie jest smart money i dlaczego do Was przychodzą właśnie takie deep techowe spółki?
Oczywiście, że tak twierdzimy. Jestem przekonany, że jest to prawda. Na tym etapie rozwoju startupu, na którym inwestujemy, wydaje mi się, że to jest absolutne must have dla funduszy, jeżeli fundusz chce odnieść sukces, znaczy mocno wspierać spółki taką fizycznym, mocnym zaangażowaniem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to są funderzy często, którzy przychodzą ze świetnym pomysłem, natomiast na przykład kompletnie nie mają sieci kontaktów, która by im pozwoliła te pomysły przetestować. My też tak wybieramy projekty, to znaczy wybieramy jakby projekty, w których czujemy, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób spółkę wesprzeć. Najczęściej w pierwszej fazie to jest połączenie spółki z naszym siecią kontaktów, często nawet z naszymi inwestorami prywatnymi, z których część ma taką motywację, żeby być jakby inwestorami funduszu nie tylko stricte finansową, ale też chęci bycia blisko tych projektów. I inwestorzy pracują z naszymi spółkami, jakby nie mogę w tej chwili zdradzić szczegółów, ale jeden z naszych inwestorów bardzo mocno intensyfikuje współpracę z jedną z naszych spółek, inny nasz inwestor pomaga naszej spółce jakby wejść do swojego, żeby jakby przeprowadził pierwsze wdrożenie przez swoją sieć kontaktów, bo jest to obszar jego aktywności zawodowej. Staramy się tutaj przez kontakty, na przykład Pawła moje, również pomagać w kontaktach z zagranicznymi funduszami bądź zagranicznymi instytutami badawczymi, które często no, w jakiś sposób są w stanie wesprzeć te nasze spółki. No i oczywiście jesteśmy bardzo aktywni przy wszystkich fazach dotyczących poszukiwania finansowania przez spółkę, ale też no, na co dzień pracujemy, konsultujemy budżety, konsultujemy umowy spółką, czyli no, funderzy często dostają pierwszą w życiu dużą umowę od korporacji na przykład na wdrożenie i to jest coś, gdzie jakby oni potrzebują, żeby ktoś na to spojrzał, a też czasem mam takie wrażenie, że nasz udział jakby nawet w takim spotkaniu z tym potencjalnym klientem jakoś wzmacnia ten zespół, że klient widzi, że to jakby oprócz młodych, ambitnych, ale niedoświadczonych ludzi przyszedł też ktoś, kto, no, jeżeli mogę użyć kolokwializmu, nie da sobie ciemnoty wcisnąć dokładnie.
Rozumiem. Naturalnym jest, że te spółki są na różnym etapie rozwoju, jeśli mowa o waszym portfolio, no, ale właśnie wspomniałeś o pierwszych wdrożeniach, pierwszych komercjalizacjach. O których waszych spółkach niebawem będziemy słyszeć więcej?
Już mam nadzieję słychać o Noctiluce, która w kwietniu, gdzieś w połowie kwietnia, nie pamiętam daty dokładnej, zadebiutowała na New Connectie po przeprowadzeniu z sukcesem rundy pre-IPO, zebraniu 4,5 miliona złotych. I myślę, że tej spółce warto się przyglądać, bo tutaj ogłoszona współpraca z dużym międzynarodowym koncernem w branży OLED-owej. Spółka zajmuje się produkcją trzeciej, czwartej generacji emiterów OLED opartych o termoluminescencję. Naprawdę stawia tę spółkę no, w gronie zaledwie kilku podmiotów, które na świecie pracują nad takimi rozwiązaniami. Myślę, że warto nasłuchiwać nazwy Lerta w najbliższych kilku miesiącach. Jest to spółka, która się najbardziej dynamicznie rozwija, jeżeli chodzi o nasze portfolio. Rozwija rozwiązania z zakresu wirtualnej elektrowni, łączenia producentów energii z odbiorcami energii. W tej chwili działa już na rynku węgierskim, na rynku czeskim, oczywiście też na rynku polskim, gdzie no, dzięki swoim rozwiązaniom, dzięki swojej technologii agreguje od wytwórców prądu, zbiera od nich ich moc jakby i sprzedaje ją dalej do sieci. Upraszczam to bardzo, ale ten rynek energetyczny jest zawiły. Bardzo fajnie rozwija się nasza spółka Stabilis, która dla przemysłu oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania produkcją, z zakresu oprogramowania low-codowego, które pomaga bardzo mocno optymalizować produkcję. Spółka ZeroCuse jest tą spółką, której pewnie statystycznemu Polakowi, mam nadzieję, najłatwiej będzie się zetknąć z jej produktami, bo jest to spółka, która funderzy, którzy opracowali taki wózek sklepowy, który jest jednocześnie kasą, czyli idziemy przez sklep, wkładamy zakupy, dojeżdżamy do wyjścia, przykładamy kartę, zabieramy zakupy i wychodzimy. Także jest to już z sukcesem wdrożone w Bochni, wózki jeżdżą, klienci są zadowoleni. No i teraz jakby produkt mamy dopracowany, wchodzimy w fazę rozwoju. Jest to zgodne z trendami, widać, które są na rynku, więc mam nadzieję, że bardzo szybko jak najwięcej ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce będzie mogło z tych urządzeń korzystać.
Cieszę się, że wspomniałeś o ZeroCuse. W drugiej części naszego nagrania porozmawiamy z panem Jarosławem Kaczmarczykiem właśnie z tej spółki i przybliżymy ich technologię i ich plany. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.
Ciekawe odpowiedzi. Trzymam kciuki za wasze portfolio. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję.
W studiu NCBR jest ze mną Jarosław Kaczmarczyk, który zarządza operacyjnie spółką ZeroQS i koordynuje w niej projekt badawczo-rozwojowy. Wcześniej pracował w instytucjach naukowo-badawczych oraz pełnił funkcje kierownicze w firmach produkcyjnych. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną oraz Politechnikę Warszawską. Cześć Jarku, cieszę się, że spotkałeś się dzisiaj z nami i chcesz opowiedzieć o waszym produkcie.
Witaj Jakubie, bardzo miło mi, że zaprosiliście mnie tutaj i będę mógł opowiedzieć właśnie trochę więcej o tym, co robimy.
No właśnie, skąd wziął się pomysł na opracowanie mobilnej kasy samoobsługowej?
No tak naprawdę pomysł się wziął z życia, tak? To jest po prostu potrzeba. No bo jeśli chodzi w ogóle o rozwiązania, tak, i o innowacyjność, no to podchodzimy do tego w bardzo prosty sposób, tak? Musi być potrzeba na daną ideę. Jeśli jej nie ma, to nie warto po prostu tworzyć jakichś rozwiązań i na siłę próbować je wdrażać. Tutaj tak naprawdę to była przemyślana analiza tego, jak wygląda teraz ciąg kasowy w sklepach i czego tak naprawdę nam brakuje, tak? I tutaj cała idea powstała tak naprawdę, kiedy spoglądaliśmy na kasy samoobsługowe i na problemy, które nadal jednak tam się pojawiają i nie są rozwiązane. Czyli kolejki nadal się pojawiają, produkty nadal muszą być tam skanowane, przenoszone z jednej strony na drugą, tak? Cały czas proces nie był tak idealny i prosty, jakbyśmy tego chcieli wszyscy.
Zanim zapytam o to, czym jest mobilna kasa samoobsługowa autorstwa ZeroQS i z czego się składa, chciałem cię jeszcze zapytać o te wcześniejsze doświadczenia. Czy tutaj twoja kariera zawodowa jakoś doprowadziła cię do tego, żeby ten ZeroQS opracować? Były jakieś wcześniejsze doświadczenia, które pomogły ci później w opracowaniu tego produktu?
Tak, to prawda. Też prowadziłem swój startup, tak, który też udało mi się zmonetyzować i on był związany właśnie z sensorami, z przetwornikami wagowymi i dlatego te doświadczenia jakby pomogły tutaj rozwiązać jeden z podstawowych problemów przy budowie tego naszego rozwiązania, o którym pewnie zaraz ci opowiem.
Waga, powiedziałeś to słowo waga. Domyślam się, że to jest jeden z kluczowych, nazwijmy to, komponentów mobilnej kasy samoobsługowej. Gdybyś mógł pokrótce opisać, z czego składa się, z jakich elementów składa się wasz inteligentny wózek sklepowy i jak w ogóle to działa?
Tak, może najłatwiej w ogóle zrozumieć ideę tego naszego produktu, porównując go do kasy samoobsługowej. I my tak naprawdę nazywamy to nasze rozwiązanie nie wózkiem inteligentnym, a mobilną kasą samoobsługową, ponieważ na wózku są przeniesione wszystkie funkcjonalności, które ma kasa samoobsługowa, plus o wiele więcej. I to tak naprawdę tak należy patrzeć na to nasze rozwiązanie. Tam mamy też platformy wagowe, mamy system wizyjny. Wszystkie produkty skanujemy na wózku i wkładamy je. Właśnie te systemy weryfikacyjne sprawdzają, czy rachunek się zgadza, czy produkt odpowiedni trafił do tego wózka. I dzięki temu możemy później z tym wózkiem po prostu wjechać do strefy płatniczej. Tam automatycznie, jeśli mamy podpiętą wcześniej naszą aplikację mobilną i kartę kredytową, debetową, to płatność jest automatycznie pobierana, więc my tak naprawdę wystarczy, że przekroczymy linię płatności i możemy od razu zabrać zakupy ze sobą, całkowicie bezkolejkowo.
Który element sprawił Wam największe trudności, opracowanie którego elementu?
Tak naprawdę tutaj właśnie tym najtrudniejszym elementem była platforma wagowa, tak, cały system wagowy, ponieważ inteligentne wózki jako takie istniały i istnieją i gdzieś się pojawiają, tylko nie mają one weryfikacji tego, co się w nich dzieje. Tak? Jest to właśnie bardzo trudne. Tutaj platforma wagowa dzięki temu, że jest, pozwala nam na tą weryfikację, tylko, co jest no, bardzo trudne, ten wózek jest w ciągłym ruchu i ciągle uderza o przestrzenie, tak, o meble, o wszystko, co tam jest, po prostu.
I waga może się rozregulować bardzo.
Waga może się rozregulować, a jeśli się rozreguluje, to jeszcze pół biedy. Tak naprawdę to ona może się zniszczyć bardzo szybko, ulega zniszczeniu. Tak? Nie ukrywam, że jak rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem, to duzi gracze, po prostu z którymi rozmawialiśmy, tak, którzy zajmują się przetwornikami wagowymi, mówili, że to jest niemożliwe. Tak? To po prostu nie można zrobić dokładnej wagi, która będzie nie niszczyć się w takim zastosowaniu. I tak naprawdę ten projekt badawczy, to nad czym my pracowaliśmy, to właśnie ta waga, która teraz ma dokładność 10 gram i jesteśmy po prostu w stanie ją chronić w taki sposób, że mamy pierwsze wdrożenia, tak, już które trwają.
To za chwilkę o wdrożeniach. Chciałem jeszcze zapytać, bo domyślam się, że właśnie te testy to był taki jeden z najbardziej pracochłonnych, ale pewnie i kapitałochłonnych etapów rozwoju waszego produktu. Czy to sfinansowaliście własnym sumptem, czy tu już pojawiło się finansowanie zewnętrzne?
Oczywiście pierwsze jakieś prace były finansowane ze środków własnych, no ale to jest jednak rozwiązanie IoT, tak? Tutaj mamy i hardware, i software. To są bardzo mocno kapitałochłonne przedsięwzięcia. Potrzebowaliśmy finansowania i nie ukrywam, że bez takiego wsparcia finansowego najprawdopodobniej nie udałoby nam się przeprowadzić tych badań, po prostu.
I to pierwsze finansowanie z zewnątrz popłynęło z funduszu ValueTech Seed Fund.
Tak, dokładnie.
Rozmawiałem z Wojciechem Ratymirskim z ValueTecha. No i on oczywiście chwalił swój fundusz, że to nie tylko wsparcie finansowe, nie tylko inwestycja, ale faktycznie smart money, dzielenie się doświadczeniem, kontaktami. Powiedz, jak to z Waszej strony wyglądało, czy faktycznie fundusz nie tylko zainwestował, ale także pomógł Wam rozwijać ten produkt i pokonywać kolejne też biznesowe trudności?
Tak, nie da się ukryć, że to był też bardzo, bardzo duży wkład jakby w rozwój naszego przedsięwzięcia, ponieważ core naszego zespołu, tak, tworzą inżynierowie. Potrzebowaliśmy też tak naprawdę wsparcia biznesowego, które otrzymaliśmy właśnie od funduszu ValueTech, który de facto pełnił też taką funkcję jakby konsultingową, tak, nawet mógłbym to tak nazwać. Naprawdę tam jest smart money, który pomaga i tak naprawdę spółkom na wczesnym etapie jest to potrzebne, ponieważ sam rozwój organiczny, technologiczny jest istotny, ale to musi iść od razu w parze z rozwojem biznesu, modelu biznesowego i strategii tak naprawdę. Tak?
I mówisz to jako founder, który już ma za sobą, rozumiem, startup, który udało się sprzedać, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o produkt, chciałem zapytać, ile czasu zajęło Wam opracowanie tej mobilnej kasy samoobsługowej?
No to był okres kilku lat, dokładnie 3 lata bodajże, 3 lata. Więc to był dosyć długi okres. Oczywiście te pierwszy etap tych prac był mniej intensywny, ponieważ był finansowany ze środków własnych, więc wiadomo, że też nie mogliśmy się poświęcać tak jako zespół całkowicie tym pracom. Natomiast po tak naprawdę inwestycji dopiero mogliśmy zająć się tym, no tak naprawdę etatowo, tak, całodziennie wręcz, tak. Prowadzenie startupu to nie jest etat, tak, to jest po prostu praca w pocie czoła.
Wracając do ValueTecha, chciałem zapytać, jak na co dzień wygląda współpraca z funduszem? Czy jakby oni są zaangażowani w waszą codzienny rozwój waszego produktu? Jak to wygląda?
Tutaj muszę też od razu zwrócić uwagę, że fundusz tak naprawdę ValueTech bardzo dobrze balansuje to, jak nam pomaga, ale też nie chce wchodzić w sprawy operacyjne i to jest bardzo dobre, bo dzięki temu my możemy rozwijać jakby firmę, rozwiązanie, technologię, natomiast spotykamy się w ustalonych po prostu harmonogramie czasowym ustalonym, żeby sprawdzać, czy nasz harmonogram, strategia jest odpowiednia i czy idzie w dobrą stronę. I to jest bardzo, bardzo dobre podejście, które pozwala po prostu nam widzieć z lotu ptaka, czy wszystko idzie w dobrym kierunku.
Wspominałeś na OFIE, że macie już patenty i to w Unii Europejskiej, w Stanach i w Azji, i tutaj też Valutech, jakbym wam doradzał, czy pomógł te patenty pozyskać, tak?
Zgadza się, mamy już patenty, tak, nasze rozwiązanie no, jest na tyle innowacyjne, że otrzymaliśmy patenty dokładnie w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Azji. To są najbardziej rozwinięte rynki, tak? Czy to USA, czy Japonia, czy cała Europa, tak? Więc naprawdę tutaj możemy się pochwalić bardzo ciekawą technologią i innowacyjną na skalę światową.
Nieuchronnie przechodzimy w stronę konkurencji, skoro mówimy o patentach, o ochronie patentowej. Jak to wygląda w skali globalnej? Czy podobne rozwiązania oferują jeszcze jakieś inne firmy?
Na szczęście tak. Gdyby nie oferowały, można by było się zastanowić, czy to ma sens. więc na szczęście tak. Tak. Tylko my byliśmy pierwszą firmą, tak, która zaczęła pracę nad tym, co pokazuje po prostu stan wiedzy i to, że otrzymaliśmy te patenty. Natomiast w tym momencie jedną z firm, tak, która pewnie jest wszystkim znana, to jest Amazon, który wprowadza swój dashcard i to jest tak naprawdę wariacja na temat naszego rozwiązania.
Potwierdzenie waszego kierunku, bo oni przecież wcześniej szli w stronę zupełnie inną. Był koncept Amazon Go, gdzie szpicowano sklep sensorami, a wy jakby poszliście zupełnie odwrotną stronę. Nie zmienialiście sklepu, tylko kasę umieściliście w wózku. Tak jak mówisz, to jest dużo bardziej skomplikowane urządzenie, ale relatywnie dużo prostsze i przede wszystkim dużo tańsze niż ten koncept Amazon Go, tak? A oni teraz zmieniają filozofię i przechodzą w stronę Dash Cartu, tak? Tak, czyli też podobnego wózka.
Dokładnie, to pokazuje, że jednak to jest jakby kierunek, w który idzie retail, czy retail tech, ogólnie mówiąc. Jednak czynnikowanie całych sklepów, placówek handlowych no, niesie ze sobą wiele, wiele problemów. To jest tak naprawdę bardzo drogie. Tych czujników musi być bardzo dużo. Zwrot z inwestycji no, jest niewiadomy, tak? To jest wiele lat zwrotu z inwestycji. No, dodatkowo same systemy wizyjne nie są jednak to stuprocentowe systemy, które cały czas się rozwijają. I my, kiedy tak naprawdę mamy tylko wycinek, tak? czyli mamy tą wagę, też mamy system wizyjny, ale jednak działamy na tym wycinku tego pola, bo to jest tak naprawdę wnętrze kosza, my możemy uzyskać o wiele lepsze efekty niż czujnikowanie całych sklepów.
Jak wygląda komercjalizacja? Co robicie, żeby jak najszerzej skomercjalizować wasze rozwiązanie? Na jakim jesteście etapie? Udało się to już wdrożyć?
Tak, dokładnie. Tutaj możemy się pochwalić tym, że nasze rozwiązanie jest już dostępne w pierwszej sieci handlowej w Społem, w Bochni. Tam można z niego korzystać. Klienci już chwalą sobie to rozwiązanie i będziemy teraz pracować nad jego rozszerzeniem, rolloutem po prostu na wszystkie placówki handlowe w tym regionie.
Macie już komercyjną współpracę z jakimś sklepem?
Mamy też komercyjną współpracę bardzo, bardzo dalekosiężną, związaną z Społem Kielce, gdzie teraz dostarczamy też pierwszą partię produkcyjną i też zakładamy, że po testach, po opiniach klientów będziemy po prostu przystępować po odpowiednich zmianach do rolloutu, więc rozwiązanie już się przyjmuje.
Fantastyczne informacje. Bardzo Ci dziękuję za informacje, za wszystkie odpowiedzi, za całą rozmowę. Bardzo cieszę się, że dzięki programowi Bridge Alpha, współpracy waszej z funduszem Valutech, polskie sklepy, na razie w Bochni, w Kielcach, mają szansę stać się jednymi z najbardziej innowacyjnych na świecie.
Dokładnie i tutaj na pewno na koniec to chyba jest taka też nutka nadziei, że polski handel nie umrze, bo inwestuje jednak w nowe technologie, bo jednak się coś dzieje, tak? Więc naprawdę dbajmy o te ostatnie polskie sieci handlowe, bo to jest istotne.
Powiem. No, gratulacje dla nich za odwagę, śmiałość i wizję taką długofalową. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki wielkie w takim razie. Dzięki.